Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław. Kondycja współpracy i solidarności w Europie to temat dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, a moim Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witamy Panie Profesorze.
Witam serdecznie.
Rozpocznę naszą rozmowę od takiego pytania bardzo ogólnego i może takiego troszeczkę przyszłościowego, ale za 20, 30, 50 lat w podręcznikach do historii nasz czas, rok powiedzmy 2021 i okolice, czy będzie nazywany czasem kryzysów, okresem w historii, okresem kryzysów, bo no, gdybyśmy chcieli tak popatrzeć, no to możemy wymienić kryzysy migracyjny, covidowy, energetyczny, klimatyczny, gospodarczy, co więcej tożsamościowy, jeżeli chodzi o Europę i też o świat. Widzimy no, to wszystko, co się dzieje na płaszczyźnie różnych, na różnych płaszczyznach i w różnych rzeczywistościach. Panie profesorze, czy rzeczywiście żyjemy w czasach permanentnego kryzysu?
Więc ojcze, szanowni państwo widzowie telewizji Trwam, wydaje się, że to można będzie nazwać nawet czasem mega kryzysu, pewnej takiej sytuacji, w której chyba świat, no przynajmniej ten, który znamy bliżej ostatnie 2000 lat, czy może trochę jeszcze wcześniej, to co jest w takim poznaniu dla nas bardziej bliskie i zrozumiałe, właśnie chyba takiej sytuacji, takiego połączenia różnych obszarów życia społecznego, funkcjonowania człowieka, ludzi w układzie no, całej cywilizacji, chyba takiego połączenia kryzysów w różnych obszarach chyba nie spotykaliśmy. Owszem, tutaj jeśli chodzi o kryzysy różnego typu w różnych przestrzeniach, kryzysy gospodarcze, jakieś kryzysy związane z pewnymi sprawami dotyczącymi pewnej ewolucji społecznej, kwestie, można powiedzieć, tworzenia państw, to wszystko, co było jakimś, można by powiedzieć, osiągnięciami naukowymi, które później ścierały się z różnymi no, poglądami i religijnymi i takimi, można powiedzieć, światopoglądowymi, czy też związane bardzo mocno z procesami socjologicznymi, to takiego połączenia, takiego zlepku właśnie w tych wszystkich obszarach kryzysów chyba na pewno nie mieliśmy. I tutaj się one łączą w jednym momencie, można by powiedzieć. W jednym momencie, bo proszę Państwa, mamy, nie dzieje się to tak, że latami pojawiał się jakiś element kryzysu w zakresie właśnie takich, w sposób nabrzmiały, właśnie takich w zakresie relacji międzynarodowych. Chociaż wydaje się, że niby wszystko odbywa się jeszcze stosunkowo pokojowo. Powiedziałbym, że może ktoś znajdzie bardzo elegancką nazwę, że świat, człowiek, cywilizacja na globie ziemskim jesteśmy na pewnym zakręcie. I teraz jest tylko pytanie, jak silny jest ten zakręt. Czy to jest właśnie taki zakręt, w który trzeba wejść z małą prędkością, żeby nie wypaść właśnie z drogi, czyli nie ulec, no, można powiedzieć, wypadkowi z poważnymi skutkami, czy to jest właśnie taki zakręt, który troszeczkę wiąże się ze zwrotem o 180 stopni, gdzie no, jeśli nie nie zwolnimy, nie znormalizujemy pewnych działań w różnych obszarach, no to na takim zakręcie przy nawet bardzo niewielkiej prędkości nie da się bezpiecznie jechać w dalszym ciągu. I tutaj jakby też wiem, że ojciec się specjalizuje w takich obszarach właśnie wiary, znaczy ja też, można powiedzieć, i tutaj trzeba by zadać sobie pytanie, czy w tym dopuście Bożym, prawda, czy pandemia, bo tutaj wszystko w pewnym sensie bardzo mocno wiąże się z tym doświadczeniem, czy tą sytuacją pandemiczną, gdzie w jakiś sposób wzmacniają się problemy, które mieliśmy też niedługo przed pandemią. Czyli to jest troszeczkę tak, proszę Państwa, jak ludzie są w trudnej sytuacji, można by tu zastosować, wtedy przyjaciela poznaje się w biedzie. W czasach wojny, prawda, jak była II wojna światowa, czy też w różnych sytuacjach takich trudnych, gdzie określone wspólnoty, społeczeństwo się niejako musi poddać pewnemu testowi. I właśnie ta trudna sytuacja pandemiczna jest takim testem, takim weryfikatorem. Ona, można by powiedzieć, obnaża prawdę o poprawności funkcjonowania modeli ekonomicznych na przykład. To, o czym ja często mówię, że te na przykład paradygmaty, dawne paradygmaty w ekonomii, już one nie działają, nie od dzisiaj, już dużo wcześniej nie działają, no ale wtedy, kiedy nie mamy takich nabrzmiałych problemów, no to trudno było przekonywać różne środowiska ekonomistów. I tutaj jakby troszeczkę się pojawia też z takiego, można by zastosować powiedzenie w tym obnażeniu jakby prawdy o funkcjonowaniu ludzi, cywilizacji, wspólnot narodowych, narodów, człowieka, jakby okazuje się chyba, że król jest nagi. Że mamy po prostu w każdym wymiarze, w każdym obszarze jakieś nabrzmiałe problemy kształtowania, funkcjonowania modelu społeczno-gospodarczego, relacji międzynarodowych. W tym też trzeba powiedzieć chyba, jeśli chodzi o funkcjonowanie też wspólnot religijnych, wspólnoty katolickiej, prawda, chrześcijan. Rola, tutaj też można by powiedzieć, zadać sobie pytanie, jak w tym momencie mogą sprawdzić się, prawda, chrześcijanie. Kiedyś, kiedy Cesarstwo Rzymskie, no, na samym początku bardziej, tak, miało pewne dysfunkcje, to cesarz, prawda, zauważył, że ta inteligencja, kreatywność, ale też uczciwość i rzetelność chrześcijan jest takim dobrym fundamentem do tego, żeby odbudowywać ten model, żeby go umocnić, żeby uczynić go stabilnym. I właśnie dzisiaj chyba stoimy przed taką sytuacją, takiego chyba testu, proszę Państwa, testu chrześcijan, katolików, Kościoła, bo jeśli mówimy, że Europa, tak, tu mówimy, temat jest kondycja współpracy i solidarności w Europie. Jeśli Europa, jak mówimy, wyrasta z tych korzeni chrześcijańskich, była budowana, kształtowana w wymiarze instytucjonalnym, w wymiarze, można powiedzieć, kultury, tradycji, nauki, właściwie wszystkie, funkcjonowanie przedsiębiorstw nawet. Przecież właśnie to idee chrześcijańskie i przedsiębiorcy chrześcijańscy wprowadzali, cywilizowali pewne sposoby i normy funkcjonowania biznesu, przedsiębiorstw, wprowadzano pewne standardy, których często sobie nie uświadamiamy teraz właśnie, że te chociażby korzyści polegające na urlopach macierzyńskich, na właśnie ubezpieczeniach, na dbanie o zdrowie pracowników, to są przecież, to jest dorobek wynikający właśnie z tych motywów, z tych wartości chrześcijańskich. I dzisiaj można by powiedzieć tak, że czy jako chrześcijanie, tak, czy jako właśnie ta cywilizacja, czy jesteśmy nadal, ja bym powiedział, chrześcijanami, czy też tą cywilizacją w Europie chrześcijańską, katolicką. Jeśli tak, to będziemy w stanie obronić, tak jak kiedyś budowaliśmy, prawda, tworzyliśmy, no, tworząc i osiągając pewną też, no, świetność. No, trzeba powiedzieć, że różne wzorce dalej na innych kontynentach były i nadal są wykorzystywane z tych osiągnięć właśnie Europy. I w mojej opinii chyba trzeba by powiedzieć tak, że jeśli ta w jakimś sensie, no, taka, powiedziałbym, trochę zdegradowana, trochę obniżona kondycja chrześcijan, katolików w Europie, jeśli ona jeszcze jest, jeszcze ma swoją świadomość, tożsamość, może ona jest w gorszej kondycji, prawda? Bo tu mówimy dzisiaj o kondycji współpracy, a więc jeśli mówimy o roli chrześcijan, katolików, to jeśli ta kondycja jest gorsza, ale jest uświadomiona, że nic o nas bez nas, to da się na tym wirażu, o którym mówię, na tym zakręcie, da się, że tak powiem, przeprowadzić, poprowadzić ten pojazd w taki sposób, żeby te szkody, te skutki były jak najmniejsze, ale jednak w pierwszym planie musi się pojawić właśnie ta świadomość właśnie tego, o co walczymy, czy jest to właśnie ta perspektywa. Jeśli się nie zatroszczymy, to możemy, no, wpaść w przepaść. Ta perspektywa, możemy z tego mega kryzysu, tak, z tego mega kryzysu, tak jak ojciec, myślę, że bardzo dobre jest to pytanie właśnie, z tego mega kryzysu może, proszę Państwa, urodzić się, jakby będą dwa rozwiązania. Dwie sytuacje mogą się pojawić i wtedy historia uzasadni, dlaczego nazywa to mega kryzysem. Z tego mega kryzysu może być potężna destrukcja, jakieś bankructwo, jakieś na wiele lat poważny chaos, uwzględniając wszystkie przestrzenie funkcjonowania właśnie ludzi, jakieś, można by powiedzieć, cofnięcie się nawet z progresem, z pewnym rozwojem, albo może przy tej, powiedziałbym, chwilowym tym kryzysie, prawda, jeśli zastosujemy odpowiednie leki, antybiotyki, prawda, to ten organizm może wyjść wzmocniony, czyli ten mega kryzys może się przerodzić właśnie w odbudowę. I to w odbudowę, proszę Państwa, która będzie niejako już blokowała te wszystkie, powiedziałbym, w dużym stopniu, nie w całości, te wszystkie takie przyczyny tego mega kryzysu, czyli, no, taki tak, przykład tutaj nie będę rozwijał, taki przykład, no, proszę Państwa, mordowanie nienarodzonych dzieci, jeśli to jest właśnie, już Matka Teresa o tym mówiła, i właśnie byłaby wtedy, jeśli wyjdziemy dobrze z tego, to te takie główne przyczyny tego mega kryzysu mogą już mieć jakąś bardzo mocno zredukowaną bądź wyeliminowaną rolę.
Tak właśnie, tylko że na czym polega problem? Ta nasza kondycja, ten mega kryzys, o którym pan prezes mówił, to jest moment, w którym mówimy sprawdzam. Tak, to jest moment, kiedy wszelkiego typu deklaracje, wszelkiego typu umowy, wszelkiego typu jakieś powiązania są wystawione tak naprawdę na próbę. I my dostrzegamy, że, no, co innego jest w cudzysłowie na papierze, co innego jest podpisywane, co innego jest deklarowane przed kamerami, co innego jest, o czym innym mówi się na wielkich zjazdach i zlotach, czy to w Brukseli, czy w innych stolicach europejskich, w innych ważnych miastach, a potem co innego wychodzi na co dzień. Obnażył to chociażby kryzys migracyjny na granicy europejskiej, gdzie no, jeszcze nie tak dawno wszyscy europejscy przywódcy potępiali chociażby, czy nie zgadzali się z wyborem prezydenta Białorusi i podważali ważność tych wyborów, a potem nagle wchodzą w dyskusję jak z partnerem jeden do jeden. Tak? Czyli gdzieś pokazuje to, że co innego jest tu, co innego jest tu. Mówimy o chrześcijańskiej demokracji, mówimy o jakichś tam ugrupowaniach, które mianują siebie chrześcijańskimi, a potem widzimy, że w swoich decyzjach i w swoich wyborach idą w zupełnie inną stronę. Czyli widzimy, że te deklaracje i te słowa to są jakieś wydmuszki. I pytanie, czy dzisiaj odnoszenie się do tych wartości, pytanie, czy dzisiaj no, mówienie o tym, że w imię chrześcijańskiej miłości coś mamy robić, ma tak naprawdę jeszcze w tej szerokiej polityce sens?
Sens zawsze ma na... Znaczy w ogóle ojciec podniósł tutaj bardzo ważną sprawę właśnie pewnej schizofrenii, pewnego rozwarstwienia, można by powiedzieć, serca, intelektu i intencji, prawda? Tutaj ten przykład właśnie tej schizofrenii, gdzie mamy właśnie kryzys, znaczy no, atakuje Polska, Białoruś, bezpośrednio można by powiedzieć Putin, poważnie to bardzo wygląda, a ze strony Unii Europejskiej, czy właściwie można powiedzieć liderów, którzy głównie są tam kierowani przez tych no, głównych polityków z Niemiec, no bo już co do tego, że Unia Europejska, czy też właśnie te instytucje, że są zarządzane przez Niemcy, to już proszę Państwa nikt nie ma wątpliwości od co najmniej w tej chwili prawie 2 lat, bo wszyscy eksperci, ale też różni politycy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, właśnie na ogół bardzo często, niemalże codziennie powtarzają, że tymi, którzy kreują funkcjonowanie Unii Europejskiej, to są różni liderzy niemieccy. Nie Niemcy jako naród, prawda, tylko Niemcy jako ci właśnie gracze, którzy chcą, skupiają się na swoim interesie. I tu głównym rzeczywiście to rozejście się wartości i interesu jest również, można by powiedzieć, schizofrenią poglądów i światopoglądu. Tu ojciec pewnie miał na myśli przykłady, no mamy mnóstwo i posłów, i europosłów, którzy proszę Państwa nie mają problemu z tym, żeby głosować za na przykład, to taki przykład najlepszy, prawda, zabijaniem, chociaż chodzą do kościoła, tak, przyjmują komunię, prawda, z głosowaniem za ustawami o zabijaniu nienarodzonych
dzieci.
Czy chociażby
o związkach partnerskich, tak?
Dokładnie. Domaganie się, że właśnie, że równouprawnienie kobiet to jest prawo do zabijania dzieci, prawda? I mówimy tutaj, ja nie mam na myśli tutaj tych, których światopogląd jest przeciwny do chrześcijańskich, ale mam na myśli te właśnie środowiska, te osoby, które są właśnie no, takimi liderami. No, z tego co wiem, proszę Państwa, Ursula von der Leyen to jest katoliczka, prawda? To jest i cała masa właśnie różnych osób tam tak się właśnie deklaruje. I tutaj to jest, powiedziałbym, chyba taka dość mocna, jedna z głównych przyczyn problemów, bo proszę Państwa, tutaj się traci, że tak powiem, lud traci wiarę w tych, którzy z jednej strony się legitymują jako nośnicy czy propagatorzy wartości europejskich, ale osadzonych na wartościach chrześcijańskich, gdy tymczasem tak naprawdę propagują wartości przeciwne, nihilistyczne, wartości, no, tak jak mówił Jan Paweł II, cywilizacji śmierci, a tu ze strony ekonomicznej to jest po prostu wzmacnianie egoizmów, mówienie o interesie, a nie o budowaniu wspólnoty. I tutaj takim przykładem, proszę Państwa, jest, no proszę zobaczyć, tutaj Białoruś już w sposób taki otwarty atakuje nas, tam też nie tylko ci, te osoby, które zostały zwabione, ale również wojsko białoruskie, a w Brukseli, proszę Państwa, że tak powiem, zatrzymują nam środki, bo będą nas karać i są tacy, którzy uważają, że trzeba również karać, nie udzielając tych środków na fundusz odbudowy, za to, że Polska nie wpuszcza właśnie tych migrantów.
A z drugiej strony woła się o to, żeby bronić wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Tak, więc kompletna schizofrenia, bo są tacy na przykład w Parlamencie Europejskim, którzy wyrażają przeciwne zdanie, nawet Niemcy w Parlamencie Europejskim wyrażają przeciwne zdanie niż politycy niemieccy, niż na przykład prezydent Niemiec, niż na przykład właśnie władze poszczególnych landów, które mówią jasno, że po prostu nie wpuścimy. Więc Polska zachowuje się tutaj rozsądnie, bo jeśli byśmy przepuszczali, a tamci blokowaliby wjazd do Niemiec, no to te osoby musiałyby być tutaj, jakoś mówiąc brzydko, zagospodarowane. Ale bardziej tu chodzi o nie analizę tego, co się robi właśnie z tymi imigrantami, tylko tutaj chodzi o to, że jesteśmy tak jakby z dwóch stron atakowani. I nadal kwestia uruchomienia tych różnych, to już jest w ogóle nielogiczne oczywiście, różnych artykułów za tak zwaną praworządność. Proszę zobaczyć, w sytuacji, w której w pewnym sensie jesteśmy na krawędzi wojny, gdzie się mówi, że Rosja zaatakuje Ukrainę, to tam w Brukseli, proszę Państwa, jest właśnie sielanka, jest...
Kongres tańczy.
Tak, dokładnie w ten sposób. A więc tutaj mamy do czynienia z jakimś, no jakby ludzie byli pod wpływem opium, pod wpływem jakiegoś po prostu, jakiś marazm, co oczywiście trudno logicznie właśnie wytłumaczyć, ale takie postawy, takie zachowania bardzo często z takiego socjologicznego punktu widzenia też miały miejsce przed różnymi no, trudnymi wydarzeniami, prawda? Też takie luźne podejście różnych krajów, prawda, różnych osób, prawda, czy Chamberlain, prawda, kiedy był właśnie traktat monachijski. Wszystkim się wydawało przed II wojną światową, że tu po prostu nic się nie stanie, że się dogadamy z Hitlerem, prawda. Ale to nie chcę tu robić analizy historycznej, tylko chcę wskazać na pewien rozdźwięk pomiędzy systemem właśnie wartości. I tutaj bym akcentował, jeśli chodzi o tych, którzy się deklarują jako chrześcijanie i katolicy, a postawą i działaniem. Czyli jakby kiedyś usłyszałem od pewnego europosła nie z Polski, prawda, który właśnie mówi, że no, prawo trzeba akceptować. Tu była rozmowa wtedy o prawie do zabijania nienarodzonych dzieci i on właśnie nie widział tego rozdźwięku w zakresie właśnie swojej roli jako katolika, jako osoby, która właśnie ma taką funkcję, takie zadanie. I tutaj, no dlaczego to podkreślam, bo proszę Państwa, to o czym wcześniej mówiłem, właśnie chrześcijanie w przeszłości byli tymi, którzy nieśli, wprowadzali jakość cywilizacji do gospodarki, do modelu społecznego, prawda? A dzisiaj w dużej mierze, tu proszę mnie nie odebrać źle, w dużej mierze właśnie chrześcijanie są jakby tymi, którzy są sprzymierzeńcami, prawda? Nieraz oczywiście mówi się w ten sposób, że to jest ta partia czy inna, albo to jest lewica, prawica, ale właśnie w tych partiach bardzo często właśnie to są różne osoby, które prowadzą, idą w tym kierunku, to są właśnie osoby, które jednocześnie tu słyszymy, że nieraz w polskiej telewizji, że mówi członek jakiejś partii, prawda, która walczy o to, żeby kobiety mogły mordować nienarodzone dzieci. On mówi, że jest aktywnym, uczęszczającym do kościoła katolikiem, przyjmuje komunię. No, taki świat nie przetrwa i będzie to właśnie w dużej mierze przyczynkiem ze strony właśnie jakby takiej silnej determinacji i można by powiedzieć zachowań, no, tak zwanych, można by powiedzieć, polityków chrześcijańskich. Schumann mówił dokładnie tu o Schumannie, Kościół w modlitwie, o wstawiennictwo Roberta Schumanna. Kościół nazywa go uczniem Chrystusa w polityce. I tutaj właśnie niektórzy, no, bardzo często mówimy, to są politycy. Nie. Schumann, wzór, to taki człowiek jak Schumann, to jest polityk. Dobro wspólne, dbanie o dobro wspólne. Nie może być takiej sytuacji, że my z trudem walczymy na tej granicy, prawda, z Białorusią. No, tak trzeba powiedzieć w pewnym sensie, oby nie było właśnie gorzej. Gdy tymczasem z drugiej strony nas atakują. Na przykład Fundusz Odbudowy, proszę Państwa, on w tym momencie jest niezwykle ważny. On już dawno powinien tutaj być przekazany do Polski, szczególnie właśnie kiedy mamy pandemię, kiedy, proszę Państwa, w Niemczech jest 76 tysięcy na przykład zakażeń, w Polsce około 30 tysięcy, to normalnie funkcjonujący człowiek, logicznie myślący, wie, że w takiej sytuacji trzeba pomocy braterskiej, przyjacielskiej, a tam stawia się właściwie kłody. Tutaj też druga sprawa, no ten płot. Z jednej strony Niemcy mówią nie, nie wpuszczajcie, natomiast jakaś ideologiczna postawa właśnie Unii Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, ona na płot nie przeznaczy pieniędzy. No proszę Państwa, przepraszam za ten kolokwializm, śmiechu warte, kiedy ona mówi, że przeznaczy 2% na jakieś tam działania, czyli jakieś marginalne pieniądze, kiedy tu potrzeba około, prawda, 2 miliardów. To są takie konkrety bardzo ważne, które pokazują, że jeśli masz liczyć, to licz na siebie. I mamy, proszę Państwa, abyśmy nie mieli jakiejś, no, w jakiejś innej formie pewnej powtórki z przeszłości, gdzie liczenie na te alianse, gdzie liczenie na naszych przyjaciół tutaj w Europie zawiedzie. W efekcie, proszę Państwa, druga wojna światowa, gdyby nie Stany Zjednoczone, to druga wojna światowa skończyłaby się zwycięstwem Hitlera. Tu w ogóle nie ma najmniejszej wątpliwości. I tutaj też widzimy, że jak funkcjonuje w tej chwili, jak wychodząc poza Europę, jak widzimy zachowania Stanów Zjednoczonych, Australii w tej chwili, Wielkiej Brytanii w układzie pewnego, no, funkcjonowania czy podejmowania działań w układzie globalnym, to wyraźnie widzimy, że te potęgi, prawda, tutaj też Kanada, Japonia, one już nie liczą na Europę, nie liczą na Francję, prawda. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, no bo wiedziała, że tam to działanie ideologiczne może skończyć się tylko kompletnym bankructwem. Jakby promowanie dzisiaj ideologii depopulacyjnych, prawda, dla ekonomii to jest pierwszy taki główny przyczynek do zahamowania rozwoju gospodarczego. Na przykład jak widzimy w tej chwili taką sprawę, która dotyczy, no, tworzenia pewnego układu Stany Zjednoczone, Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania, też w pewnym powiązaniu z Japonią, Koreą, w układzie właśnie tam, no jakby blokowania pewnej agresji Chin, to w ramach tej współpracy Australia wycofuje się ze współpracy z Francją w zakresie budowania łodzi podwodnych, ponieważ Francja od wielu lat w tym zakresie działa dysfunkcyjnie, prawda? Bo jak się porusza, czy był Donald Trump, czy też inni prezydenci, porusza się tematy, no chociażby taka sprawa dotycząca wydatków na obronność. Niemcy, no trochę powyżej 1%, ale nadal to jest bardzo mało. To jest takie zachowanie, można powiedzieć, człowieka, podmiotu, że tak powiem, zapraszającym kataklizm. Czyli wiem, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, a ja tutaj w tym zakresie nie podejmuję właśnie żadnych działań. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć też o takim niebezpieczeństwie, który jest w myśleniu Niemców i może w pewnym sensie Francji, bardziej Niemców, to jest budowanie tak zwanej armii europejskiej. I to, proszę Państwa, jest ta nawiązanie do ideologii Spinelliego, gdzie ta armia europejska nie ma na celu obrony Europy, czy nawet strzeżenia granic, tylko w zamiarze Spinelliego i tych ideologów, bo ich jest wielu właśnie w Niemczech, w Brukseli, prawda, we Francji, zamiarem tej armii europejskiej jest właśnie budowanie superpaństwa, czyli jakby no, utrzymywanie porządku, tłumienie pewnych rozruchów, prawda? Dzisiaj chociażby widzimy, proszę Państwa, w Holandii, jak są protesty dotyczące te osób, które w stosunku do tych restrykcji covidowych.
No ale to samo mieliśmy chociażby rok temu we Francji, protesty żółtych kamizelek i tym podobne, czyli bardzo brutalne rozwiązywanie, tak? Bardzo brutalne rozganianie tych ludzi, którzy w imię wolności słowa przecież, która jest fundamentem, w imię wolności i równości, chcą głosić swoje poglądy i chcą zaprotestować przeciwko obecnemu prawu.
Dokładnie. Tu widzieliśmy w Polsce takie różne protesty uliczne i tak dalej, gdzie, proszę Państwa, policja stoi, tam atakują, plują. No takie już zachowania nieakceptowalne, a nasza policja cierpliwie znosi. No oczywiście wiele obywateli polskich miało pretensje, czy ma pretensje do władz za to, że się zgadza, żeby tą policję tak poniżać. Bo to po prostu, proszę Państwa, tak jak dzisiaj ta pani, która zajmuje się tym ruchem kobiet, gdzieś tam w jakimś miejscu w Warszawie, proszę Państwa, oblała jakąś farbą ściany, mury i tak dalej. Gdyby zrobił to przeciętny, przepraszam za sformułowanie, obywatel, to przyjechałaby policja, zabraliby go do więzienia, miałby poważne kary i tak dalej. I tutaj właśnie, ale wracając teraz do tej Holandii, tam około 200 osób, prawda, zatrzymano, jakieś będą poważne kary w tym zakresie. I to nie jest tylko, proszę Państwa, że to jest, no tu w Polsce, gdyby się coś takiego działo, to zaraz Bruksela, Unia Europejska, na czele właśnie z premierem Holandii, zaczęliby, prawda, penalizować nas, że my zachowujemy się, że nasze państwo zachowuje się brutalnie.
Tutaj... To samo było w zeszłym roku we Francji, przy protestach żółtych kamizelek, kiedy nas Francuzi pouczali o tym, że łamiemy konstytucję i nie zachowujemy demokracji, a w tym samym momencie policjanci i armatki wodne w zasadzie rozjeżdżały protestujących.
Tak, ale dlaczego o tym mówię, proszę Państwa, bo chcę jakby wyjaśnić, że rola armii tej europejskiej, prawda, ona by miała istotną rolę taką quasi policyjną. Czyli tutaj ten przykład Holandii i Francji, gdzie się rozprawia z ludźmi w sposób bezwzględny, nieuzasadniony, nieadekwatny absolutnie, ludzie krwawią, są połamani i tak dalej, to taki jeszcze gorszy świat mielibyśmy w przypadku utworzenia właśnie superpaństwa czy federacji z policją europejską, bo taki byłby proces, można powiedzieć, po kolei, później armii europejskiej i te różne rozruchy byłyby krwawo tłumione. Proszę zauważyć, że no, nie chcę przesadzić, ale za komuny, kiedy były jakieś rozruchy na polskich ulicach, to wcale ta milicja obywatelska, nie było tak, że się bardziej dokuczliwie, czy była bardziej dokuczliwa wobec protestantów, niż to widzimy na ulicach w Holandii, czy właśnie we Francji. I o co chodzi? Oni w imię ideologii właśnie superpaństwa, w imię ideologii właśnie usunięcia modelu chrześcijańskiego, w imię właśnie w pewnym sensie utrzymania tej rządów oligarchii finansowej, bo to tak to funkcjonuje, bo tu proszę Państwa, kiedy mówimy o tym, że normalnie gdyby to była wspólnota i mamy pandemię, tutaj atakuje nas Rosja, to wspólnota wyrażona w Brukseli przez przedstawicieli natychmiast by zareagowała, natychmiast w ogóle nie czekałaby z jakimiś, przepraszam, bez sensu procedurami, prawda? Tylko widzielibyśmy wtedy ten odruch właśnie braterski. Jest tak właśnie, tak się składa, że ta sytuacja pandemii, ona odkryła, ujawniła, że król jest nagi. Gdybyśmy nie mieli tej pandemii, prawda, to być może te procesy następowałyby w sposób bardzo zakamuflowany, niewidoczny, bo właśnie tak ci ideolodzy Spinellego chcieli i chcą. Schumann o tym mówił, że nie dajcie się uśpić, bo oni powoli z dnia na dzień będą was jakby tworzyli pozór, że jest bezpiecznie, jest dobrobyt, gdy tymczasem oni chcą zabić duszę naszego narodu, zabić chcą ten dobry model, nad którym Europa pracowała przez wiele wieków. Chcą zabić to, co jest dobre w wymiarze prawa naturalnego, dobrze w wymiarze społecznym, ekonomicznym i właśnie Schumann mówi, że nie dlatego, żeby się tylko buntować, ale ze względu na nasze dzieci, na naszą przyszłość. I właśnie tutaj ojca to pytanie na początku, jak historia, czy będzie to, myślę, że będzie nazwany to mega kryzys i wyjścia będą chyba te dwa. Albo wielkie bankructwo, albo pewne zwycięstwo, które poprowadzi z tego ryzyka kolapsu, jakby stoimy nad pewną przepaścią, jednak tutaj nastąpi jakieś rozwiązanie, które no nie spowoduje jakiegoś takiej sytuacji, która byłaby wstrząsem cywilizacyjnym.
Panie prezesie, rozpoczniemy teraz rozmowę z naszymi słuchaczami. Tematów jest jeszcze bardzo dużo do dotknięcia i do poruszenia. My teraz prosimy naszych telewidzów do tego, żeby włączyli się w tworzenie naszej audycji, tworzenia naszego programu. Numery do naszego studia dla telewidzów z Polski Północnej 56 657 0011 i 56 657 0012. To dla telewidzów z Polski Południowej. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów spoza granic naszej ojczyzny kierunkowy do Polski 48 i następnie dwa numery telefonu 56 657 0013 i 56 657 0014. Gorąco zachęcamy do tego, żeby włączyć się w tworzenie naszego programu. Panie prezesie, czy to nie jest przypadkiem tak, że no patrząc to, co też pan dotknął, kwestia tego, że Australia, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia zaczynają trochę rozgrywać politykę poza Europą. Czy to nie jest taka rozpaczliwa próba zaangażowania się i powiedzenia Europie, ja tutaj jestem? Papież Franciszek powiedział, że Europa to jest taka bezpłodna staruszka. I czy to nie jest ta myśl taka przewodnia, że już w zasadzie no, trochę nie ma co się z Europą liczyć? Europa sama sobie strzela, że tak powiem, w kolano. Chociażby wszelkiego typu prawa klimatyczne, które mają ograniczyć tak naprawdę rozwój gospodarki, produkcji i tym podobne. Czyli moment, kiedy Europa sama się wykrwawia bezsensownie, słuchając, no możemy powiedzieć, szesnastolatki, która krzyczy jak śmiecie, jak śmiecie.
Tak, tak. My już od chyba 10 lat można było zauważyć, jeśli chodzi o ten wymiar ekonomiczny, redukcję efektywności modelu gospodarczego w Europie. Sama Unia Europejska nadal ma, jeśli chodzi o wymianę globalną, handlową, ma około 15%, Stany Zjednoczone podobnie, Chiny równie tyle, Japonia około 5%, czyli w sumie to daje 50%, podczas gdy reszta świata ma w tej wymianie kolejne 50%. Ale jak spojrzymy, proszę Państwa, na rolę, czy jakby na poziom tej wymiany i rolę gospodarki europejskiej w przeszłości, to ona była znacznie wyższa.
I panie tutaj... profesorze, tak. Przerwiemy tutaj, dobrze? Poprosimy o głos naszego telewidza. Halo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i pozdrawiam pana profesora.
Witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Adam z Nasielska.
Witam.
Mam taką prośbę. Bardzo byłem tutaj zaskoczony zachowaniem tej pani Lempart. Ja to nie mogę tylko zrozumieć, że to jej zachowanie jest tolerowane. Ja uważam, że ona powinna z więzienia wyjść za takie numery. U mnie by taki numer nie przeszedł. Jak Boga najszczerze kocham, że u mnie taki numer by nie przeszedł. Co ona ma do Kościoła, co ona ma do naszej wiary? Niech ona siebie pilnuje, jak to się mówi. Taka jest prawda.
Dziękujemy panie Adamie za ten głos i za to spostrzeżenie.
No, to co pan powiedział, to jakby tak brak penalizacji, karania takich właśnie osób bulwersuje wielu ludzi w Polsce. To nie jest dobre, dlatego że inne osoby mówią, okej, to w takim razie nam też wolno posunąć się w taką stronę. Znamy takie przykłady, że ktoś za kradzież, nie wiem, batonika za złot 50 poszedł, był ukarany, prawda? Osoba prowadząca rower pod wpływem alkoholu poszła na pół roku do więzienia i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, nie wolno moim zdaniem tolerować tego w ten sposób. W dodatku, jak widzimy, stosunek właśnie tej pani do pani sprzątającej, to już powinno być karane. To właśnie i tutaj nie chodzi o to, że ktoś ją ma karać za jej poglądy, za jej manifestowanie poglądów, tylko za po prostu przestępstwo, które...
Środowisko feministyczne pisze, że jest wyżej postawiona niż sprzątaczka. Odbierzemy kolejny telefon, panie profesorze. Halo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Stanisław z Torunia.
Witamy, panie Stanisław.
Panie profesorze, jak wszyscy wiemy albo się domyślamy, że Niemcy mają zapędy i plany, żeby z Unii stworzyć jedno państwo, tak zwane superpaństwo, i żeby temu państwu przewodziły Niemcy, to ja sobie tego nie wyobrażam, żeby te Niemcy zarządzały całą Europą, skoro nie rozeszyły się z tego, jaką krzywdę wyrządziły w czasie II wojny światowej innym państwom. Bo ci, co nie zostali ukarani za swoje czyny haniebne, będą robili tak dalej, tylko w bardziej zakamuflowany sposób. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, było zmową naszych sąsiadów z wschodu i zachodu przeciwko Polsce. Bo jak mówi przysłowie, umiesz liczyć coś na siebie, a przyjęcie nas do Unii, obiecane jakieś pieniądze na nasz rozwój, były tylko przynętą, żeby nas zniewolić i unicestwić w konsekwencji. A wprowadzali nas do Unii komuniści, a więc też nie mieli czystych intencji, bo to byli poddani, zdaje się, sługusi albo wschodu, albo zachodu. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie. Panie profesorze, prosimy.
Tak, panie Stanisławie, w świecie kłamstwa i schizofrenii, gdzie wielu polityków uznaje, że polityka to jest prawo do kłamstwa, do usuwania szczerości i tak dalej, to co pan powiedział, jest całkiem prawdopodobne, że to ma taki charakter zmowy Ribbentrop-Mołotow. Chociaż no, nie chciałbym tego jakoś tak wzmacniać. Niemcy, oczywiście, proszę państwa, 8 lipca na właśnie forum na szczycie Trójmorza, czyli tych 12 państw Trójmorza, gdzie była też Polska, Niemcy się wprosili i tam było wygłoszone, wystąpił prezydent Niemiec, który no, postawił dość mocną tezę, żeby przewodziły Trójmorzu, żeby Unia, Bruksela przewodziła Trójmorzu. Czyli to, co pan powiedział, panie Stanisławie, a w Unii Europejskiej rządzą Niemcy, czyli patrz, właśnie Trójmorzem mają rządzić Niemcy. Trójmorze jest wspaniałą inicjatywą, która po prostu może jakby przeciwważyć te negatywne trendy w Unii Europejskiej. Może być takim czynnikiem inspirującym przebudowę Unii Europejskiej. I właśnie Niemcy chcą no, wejść do tego kurnika jak lis, prawda, i zniszczyć. Powiem wprost. I dlatego zachęcam właśnie naszych polityków, którzy się zajmują właśnie sprawą Trójmorza, aby nie dali się uwieść. I tu jest przecież Trójmorze współpracuje, jest w ramach Unii, współpracuje, ale właśnie i nie chodzi o to, że jest taki argument, który pan prezydent podjął, Steinmeier, Niemiec, że no przecież ponieważ jest też wiele środków Unii Europejskiej tutaj wykorzystywanych, no to dlatego Unia powinna tym kierować, też narzucić ten właśnie program transformacji energetycznej i tak dalej. Jeśli się zgodzimy na to, to inicjatywa Trójmorza zostanie zniszczona, a ona nie tylko jako model gospodarczy, czy w perspektywie gospodarki ma znaczenie, ale też jako, ja nazywam, prototyp wspólnoty narodów Trójmorza, który może jakoś neutralizować te negatywne trendy superpaństwowe.
No i być też taką przeciwwagą. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ja mam na imię Bernadeta, dzwonię z Rzeszowa.
Witam.
Ja jestem patriotką, katoliczką i interesują mnie sprawy zarówno Polski, jak i te, które dzieją się na arenie międzynarodowej. Bowiem no, rzeczywiście Polska ostatnio doświadcza takich batów ze wszystkich możliwych stron. Może dlatego, że pozostaje jeszcze chrześcijańska i to sądzę, że to zarówno ta kondycja naszego położenia i ta cała sytuacja w Unii Europejskiej, bo wiemy, że Niemcy zawsze pretendowały do tego, żeby rządzić. I zauważamy, że te kraje bogatsze są inaczej traktowane, mają większe profity, a Europa Środkowa i ta wschodnia, no to rzeczywiście jesteśmy ciągle w jakimś takim, jakbyśmy byli państwami drugiej kategorii. Jak pan profesor powiedział, ja troszkę tak, no nie bardzo znam te idee ojców założycieli, ale z tego co odrobinę się orientuję, to chyba była w takiej kwestii, jak Jan Paweł II mówił, że miała to być wspólnota ojczyzn, że każda z kraju zachowuje swoją tożsamość i współpracujemy na arenie międzynarodowej, a nie jesteśmy takim, że tak powiem, osłem do bicia. Więc to taka moja uwaga. Dziękuję bardzo za podejmowane tematy i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo pani Bernadetto. Panie profesorze,
tak,
proszę.
Tak, pani Bernadetto, dokładnie poglądy Schumana są zbieżne z poglądami Jana Pawła II. Schuman w tej chwili już jest czcigodnym sługą Bożym od 19 czerwca, więc trzeba się tylko modlić o jego wstawiennictwo, aby stał się cud. I teraz a propos tej traktowania gorszego, to ja podam liczby, proszę państwa, od wejścia do Unii Europejskiej do chwili obecnej są dane takie Eurostatu, czyli takiego biura statystycznego właśnie w Brukseli, który podaje ile pieniędzy, ile gotówki, depozytów przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce, o jaką kwotę zwiększyło właśnie te ekwiwalenty pieniężne, nie jakieś, prawda, pojęcia abstrakcyjne jak PKB i tak dalej. Otóż w Polsce i w Trójmorzu, w tym właśnie Rumunia, Węgry, Bułgaria, prawda, ten przyrost na gospodarstwo był 10 tysięcy euro. W Niemczech 35 tysięcy euro. We Francji 42. A w Holandii, która się najbardziej mądrzy i jakieś uchwały przeciw Polsce podejmuje, 80 tysięcy euro. Proszę Państwa, my w ten sposób nigdy nie dogonimy zachodniej Europy i nie ma się co czarować. Również na ostatniej debacie ekonomistów, chyba ze 100 ekonomistów w Warszawie tutaj przy pewnym takim towarzystwie ekonomicznym padły konkluzje, że my nie, że nie ma konwergencji, czyli nigdy nie dogonimy właśnie i teraz coś z tym trzeba zrobić. Dlatego dobrze, że pani wywołała ten temat, bo właśnie w tych liczbach zrozumiałych, które podaję, zrozumiałych dla każdego obywatela, a nie tylko dla wąskiego grona ekonomistów, właśnie widać, że no, tworzy Bruksela, prawda, Zachód tworzy taką ułudę, o czym mówił Szuman. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się uśpić, że kreują wam super świat bezpieczny, tylko myślcie i zachowujcie ducha chrześcijańskiego. Pani ma rację właśnie. Jedna, ta wściekłość ideologiczna, prawda, i te różne zabiegi, instrumenty, które stosują dzisiaj, atakują Polskę, kiedy ze wschodu jesteśmy jakoś bardzo przez Rosję no, męczeni, prawda? To jest dowód na to, że chcą ten no, taki ostatnią wyspę w pewnym sensie chrześcijaństwa w Europie pokonać. Polska nie może dać się w wymiarze właśnie wiary i stawiania Boga ponad pokonać, bo wówczas to doprowadzi nie tylko do zniszczenia Polski, ale Europa ulegnie destrukcji na tle świata. Za kilka wieków wtedy już Europy nie będzie, nie tylko jak kiedyś na Półwyspie Apenińskim był islam, ale w całej Europie będzie panował islam bądź jakieś inne ideologie.
No właśnie, historia lubi się powtarzać. Udało się stłamsić chrześcijaństwo w Irlandii, udało się stłamsić chrześcijaństwo w Hiszpanii. Chciałoby się powiedzieć, że teraz czas na Polskę. Odbieramy kolejny telefon od naszych telewidzów. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Sabina z Wrześni.
Witamy.
Ja chciałabym zapytać, bo w piątek bodajże w Teleekspresie słyszałam, że nowo utworzony rząd niemiecki już w tej chwili podejmuje taką decyzję, że tworzą federację niemiecką ze wszystkich, już nie będzie Unii, tylko że będzie jedno państwo, federacja niemiecka. I że nie pozwolą, żeby im przeszkodził w tym nasz premier, czyli pan Morawiecki. Nie wiem, czy to jest prawda, bo więcej w dziennikach na ten temat nikt nic nie mówił. I nie mam pojęcia, czy to tylko tak jakiś straszak na nas, czy, no, ale tak no nie mogę się z tym pogodzić i no mówić po prostu nie mogę. Wierzę, że Niemcy jak zwykle nienawidzą nas i chcą nas zniszczyć, chcą nas zamrozić, chcą nas zagłodzić i że takie podejmują właśnie decyzje. Dziękuję, to tyle.
Dziękuję bardzo, panie Sabino. Panie profesorze, prosimy o odniesienie się.
Tak, pani Sabino, pani ma rację. To może tak wprost to nie zostało jakby, trudno to tak wprost określić, ale celem Niemców poprzez instrument, jakim jest Unia Europejska, Bruksela, jest zamianę Europy w superpaństwo, w którym właśnie będą rządzili Niemcy. I w tej chwili te warunki, pani mi podsunęła nawet pewną rzecz, którą chciałbym dojaśnić, że właśnie w warunkach kryzysów jest najłatwiej, najlepiej przyspieszać takie procesy. I oni to robią. I właśnie te różne przykłady, o których mówiliśmy, prawda, Nord Stream 2, mimo że pandemia, to oni idą do przodu z tym. Kwestia właśnie tych funduszy odbudowy, sprawa atakowania za praworządność, uruchamianie jakiegoś artykułu i tak dalej. To normalnie, logicznie i myślący człowiek i wrażliwy nikt by tak nie postępował. I zawsze kryzysy, sytuacje, nie wiem, napięć jakieś wojenne czy na granicy wojny, uruchamiają się działania właśnie takich grup czy państw ideologicznie sterowanych, jak to właśnie pani określiła. Chcą niby, nazywają to często, stworzyć federację, prawda, europejską, czyli coś na wzór, prawda, takich landów, prawda, w Niemczech, ale nie dajmy się zwieść, proszę państwa. Chodzi o superpaństwo, gdzie będzie centralnie zarządzane w Brukseli, a tak naprawdę właśnie w Berlinie, bo przecież Europejski Bank Centralny jako najważniejszy instrument kapitałowy to jest przecież we Frankfurcie. Chcą usunąć, prawda, nasze parlamenty narodowe, konstytucje, wszystkie instytucje narodowe i zostawić tylko właśnie poszczególne kraje jako rynki zbytu, jako rynki pracy i rynki konsumentów.
Czyli na zasadzie stworzenie problemu po to, żeby nagle podać na tacy rozwiązanie gotowe. My tutaj jako zbawcy przynosimy wam gotowy produkt, nie musicie się męczyć, my wszystko za was załatwimy. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy panie Stanisławie.
Witam serdecznie gościa i ojca prowadzącego. Kandydaci na ołtarze Schumann, De Gasperi to byli politycy, którzy mieli dosyć już totalitaryzmu, wojen i chcieli urządzić Europę na wartościach chrześcijańskich, na miłości, prawdy, dobra, humanizmu i prawa naturalnego. Na pewno teraz z okna pana patrzą na Europę ze smutkiem. A dlaczego? Bo kiedy Europa i Polska i inne kraje przyjęły i zawarły przymierze z Bogiem w postaci Chrztu Świętego, nastąpiła cywilizacja chrześcijańska. Zachód od tej pory szybko zaczął się rozwijać w każdej dziedzinie życia, a głównie duchowego i moralnego. Kultura, sztuka, teatr, poezja, rzeźba, kwitła. Wyprzedzono cywilizację Chiny, a dzisiaj cywilizacja europejska, zachodnia upada. I dzięki bezbożnej ideologii marksistowskiej i elitom lewacko-liberalnym upada. I sądzę, że upadnie całkowicie. Dorobek tysięcy lat cywilizacji zostanie zmieciony przez hordy antycywilizacyjne, barbarzyńskie, przez współczesnych Chinów. I jeśli o Chinach, to Chiny dzisiaj to prawie obóz koncentracyjny dla wyznawców Jezusa i Boga. Dzięki Europa ich tak urządziła. Dzięki elektronice mediom kontrolują każdego człowieka i władza chce mieć 100% niewolnika. Tam Biblia, msza święta jest zbrodnią. No, jak żeby osiągnąć to muszą odebrać całkowicie człowiekowi Boga i to jest poligon doświadczalny na cały świat i na Europę. I sądzę, że marksiści i ci klasowi i rasowi teraz tęczowi nienawidzą Boga, Kościoła, kapłanów wiernych i cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy panie Stanisławie. No i prosimy pana profesora o odniesienie się do tego telefonu.
Dziękuję panie Stanisławie. Ma pan rację. Niemcy, Francja, też no, Włosi, wiele tu krajów, Hiszpania, zakładając różne biznesy w Chinach, to ja znam takie zeznania od Niemców, biznesów, przedsiębiorców czy korporacji. 20, 30, 40, 30 lat temu oni liczyli, że Chiny pozostaną cały czas tylko rynkiem pracy. Oni tam transferowali technologie, bo Chiny stawiały im takie warunki, że owszem, możesz inwestować, ale masz transferować technologię. To powinna robić Polska wobec Niemiec, Francji, a nie robimy właśnie dlatego, że no teraz zaczęliśmy robić za rządów pana premiera Morawieckiego. Wcześniej po prostu klękaliśmy na kolanach. I to spowodowało, że Chiny się rozwinęły i Chiny w tej chwili są właściwie po Stanach Zjednoczonych drugą potęgą, a być może w przyszłości będą jeszcze mocniejsi. I to, co pan, na co zwrócił uwagę, tą technologię, te zdobycze, oni przecież już latają w kosmos, mają, to jest niesamowite. Oni wykorzystają jako, że tak powiem, działanie czy wprowadzanie na globie ziemskim swojej filozofii, swojej cywilizacji. Przecież Afryka, proszę państwa, w tej chwili jest, mówiąc tak kolokwialnie, podbita przez Chiny. Tam Chiny już panują. Europejczycy, którzy byli wcześniej, właściwie są usuwani. I z czym, skąd się to wzięło? No właśnie ten zysk, który był czynnikiem głównym właśnie dla Niemców, dla Francji, kiedy właśnie tam przenosili swoje biznesy do Chin. Zysk, interes bez idei, bez misji, bez właśnie jakiejś koncepcji dla własnego kraju, jak i również dla całej Europy. To jest zgubne po prostu. I ja też robiłem, proszę państwa, badania takie, które pokazują, że w ostatnich, jeśli weźmiemy przyrost PKB za ostatnie 10 lat i porównamy z tym, co Europa straciła, głównie dotyczy to właśnie Niemców, Francji, Hiszpanii, prawda, Włoch, w trakcie samego kryzysu pandemii, to bilans jest ujemny, czyli to funkcjonowanie modelu gospodarczego oparte o właśnie ten interes, zysk, bez idei, bez spojrzenia na rozwój, bez spojrzenia na rolę Europy w świecie, tą też misyjną, która kiedyś była właśnie z perspektywy też wpływania na społeczeństwa czy gospodarkę jako pewną ważną misją właśnie chrześcijan. I tutaj ma pan rację, panie Stanisławie, jeśli to tak dalej pójdzie, jeśli Polska i Trójmorze, bo Trójmorze jeszcze bazuje mocno na wartościach chrześcijańskich, jeśli nie podejmie tej misji, to Europa się rozpadnie. Ja dlatego zachęcam, żeby liderzy Trójmorza, nasi politycy polscy, nie patrzyli tylko na to, jak na zlepek projektów, jak na współpracę ekonomiczną tylko. Dlatego, że Schuman mówił, że jeśli Europa będzie tylko skupiała się na ekonomii i na instytucjach, to się rozpadnie. Mówił, że Europa musi być Europą ducha, wspólnotą i Europą relacji, Europą, która współpracuje, jest solidarna. Jeśli w Trójmorzu popełnimy ten błąd, to nie uzyskamy tego efektu jakby wpływania na właściwe odbudowanie Europy.
No właśnie, stajemy wobec sytuacji, w której trzeba zrobić krok, tylko jak mówił klasyk, stoimy nad przepaścią, żeby nie zrobić tego kroku w przód, tylko zastanowić się, w jaki sposób to ratować, zastanowić się, w jaki sposób, no mówił pan profesor o tym, żeby wracać do tych wartości założycielskich, wracać do tego, o czym między innymi no, mówił sługa Boży Robert Schuman. Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównania lub unifikacji.
Ja bym powiedział, ojcze, bardzo dobrze ojcze to zacytował, to jest kapitalna konkluzja, że nie stoimy nad przepaścią, tylko zbliżamy się do bardzo ostrego zakrętu, ale na tym ostrym zakręcie, jeśli nie zwolnimy, nie będzie refleksji, to się rozbijemy o ścianę, wypadniemy nie w przepaść, ale właśnie gdzieś na drzewo, a jeśli pokierujemy tym sensownie, w duchu tego, co tutaj odczytał pan ojciec właśnie w tej wypowiedzi Schumana, to mamy szansę jakoś przejść i wrócić do, czy wracać powoli, bo może nie szybko właśnie do tych korzeni.
Panie profesorze, jeszcze tak na końcu, ostatnie zdanie, nim zakończymy program. My jako zwykli obywatele, co możemy zrobić, żeby właśnie iść w tą stronę? Wiadomo, no, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na włodarzy świata, na tych wielkich, ale co możemy zrobić z naszej prostej, codziennej perspektywy?
To właśnie, ja proszę Państwa powiem tak, tworzyć grupy Schumana w Polsce. Te grupy Schumana niech wywierają presję oddolną na naszych posłów, europosłów, pomagają, wspierają ich. Budujmy właśnie grupy młodych ludzi, formułujmy coś, co nazywa Instytut Myśli Schumana Szkoła Służby Społecznej i Politycznej, czyli formacja ludzi taka nie tylko uniwersytecka, ale właśnie formacja taka duchowa, relacyjna właśnie w duchu Schumana i proszę Państwa, zajmijmy się implementacją nauki społecznej Kościoła, czyli myśli chrześcijańsko-społecznej.
Do między innymi naszego codziennego życia. Tutaj, panie profesorze, postawimy kropkę. Kontynuujemy naszą rozmowę i kontynuujemy nasz program na antenie Radia Maryja o godzinie 21:30. Bardzo gorąco, serdecznie zachęcamy do tego, żeby spędzić ten czas razem z nami. Kondycja współpracy i solidarności w Europie to był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.